kiedy myślę o tym, co za chwilę będę chciał powiedzieć, to nawet nie wiem, czy nie chciałbym być za tą maską. Ale nie, maski odkładamy, znaczy zakładamy. A ja powiem tak, cieszę się, że dzisiaj mogę być z wami. Wczoraj z rana, lądując na waszym lotnisku, patrzę, a stoi obok rządowy samolot. Myślę, żebym wiedział, to mi się, nie wiem, z Mateuszem albo dobrał. Oni prawdopodobnie mieli wolnych parę miejsc też. No ale widać, dzieją się ważne rzeczy we Wrocławiu. Wczoraj mieliśmy fajne spotkanie tutaj z waszymi liderami, z wieloma z was. No a dzisiaj mamy spotkanie razem, przede wszystkim z Najwyższym, ale z tą radością, że w końcu możemy być razem. Ja kocham te online'owe wszystkie rzeczy, ale to jest tak, jak lizać loda przez szybkę. No niby to samo, ale jakby smak nie ten. No nie czujemy tego smaku aż tak bardzo. A zatem dzisiaj zgromadzeni tutaj, powiem w ten sposób, na razie czego pamiętam, że ostatnie dwa razy, jak byłem u was, to na koniec przepraszałem za przedłużenie tego, co mówię. W związku z czym pomyślałem sobie, że dzisiaj na pewno nie będę przepraszał. Co nie oznacza, że nie przedłużę oczywiście, ale kładę tu zegarek. No i tak naprawdę pomyślałem sobie tak, że może na początek dam wam wybór. My wszyscy lubimy wybory, demokratycznym społeczeństwem, lubimy wybory wszędzie. I wybór jest następujący. Albo wolicie, żebym się trzymał notatek, co będzie z korzyścią dla was, albo pozwalacie mi się nie trzymać notatek, co znaczy, że mogę pobłądzić w jakieś, powiem, knieje i później długo wracać. Rozumiem, że bierzemy to pierwsze, z notatkami. Do dzisiejszego przesłania, ono się rodziło na dłuższym okresie czasu moich osobistych studiów biblijnych. A temat jest strasznie ważny, bo tak naprawdę mówi o dwóch istotnych rzeczach w formie obrazowej. Mówi o naszym przywiązaniu do rzeczy znanych i o naszej tęsknocie za obiecanymi rzeczami. Obiecane to są te, które napawają nas nadzieją. Nadzieja to jest bardzo piękna rzecz. I my jesteśmy w stałym takim napięciu pomiędzy tym, co znane, a jak znane, to już takie jak stare kapcie, które zawsze pasują i są najlepsze na świecie. A obiecane z kolei to są te rzeczy, których jeszcze nie doświadczyliśmy, ale smak, jakbyśmy już czuli, że on jest piękny, one tam są, tylko kwestia, żeby tam dotrzeć. I żeby nie posługiwać się swoimi tylko notatkami, posłużę się dzisiaj notatkami wielkiego człowieka, jednego z największych, jacy chodzili po planecie Ziemi. Na imię miał Mojżesz i wywodził się z pewnego znanego narodu. I otóż ten mąż Boży zostawił pamiętniki. Czy sam je spisywał, czy inni mu pomagali, w tym nie ma dzisiaj znaczenia. Ale zostawił pamiętniki. Opisał niektóre historie ze swojego życia, swoje doświadczenia Boga i przywódcze swoje doświadczenia. A zatem posłużę się jego pamiętnikami po to, abyśmy wszyscy mogli może jakąś lekcję dla siebie wziąć na tu i na teraz. Najogólniej mówiąc, te mojżeszowe pamiętniki pokazują nam taki obraz Egiptu, a później wyzwolenia i podróży przez pustynię i dojście do ziemi obiecanej, która to ziemia nie była pod łodzią czy w łodzi, jak pisał nasz Żeromski, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, maturę strasznie dawno temu zdawałem, a w ziemi obiecanej ona była, to był Kanaan. I opisując te rzeczy, te pamiętniki, dzięki natchnieniu Ducha Świętego stały się, powiem, dla mnie osobiście takim poradnikiem i przewodnikiem po przywództwie, po liderstwie, po przewodzeniu wspólnotą, jakiekolwiek by one nie były. I powiem w ten sposób, nieraz korzystałem z zapisków tam będących po to, żeby będąc w sytuacji na przykład jakiegoś konfliktu albo nieporozumienia, albo rozkwitu też, żeby czerpać te boskie inspiracje, które są wysezonowane od tamtych czasów, prawdopodobnie przynajmniej 3000 z okładem lat minęło. Dzisiejsze przesłanie nazwałem formowanie wspólnotowych szeregów. A bo życie człowieka jest jak podróż. Niektórzy mówią, jest jak spacer, dla niektórych jak spacer. Jest jak pielgrzymka, mówią ci religijni. Mi jest jak pielgrzymka. Jest z trudami, jest ze znojem. Nasza zaś ojczyzna, kiedyś apostoł Paweł powiedział, jest w niebiesie. Tutaj jesteśmy tylko przechodniami. Idziemy. Biblia mówi o życiu, ukazuje życie ludzkie w obrazach wędrówki. Chrześcijaństwo, pierwsza nazwa chrześcijaństwa to była nazwa droga. Chrześcijaństwo było określane mianem ta droga. O, Jezus sam o sobie powiedział, ja jestem drogą dla moich naśladowców. Jeśli on szedł w prawo, droga prowadziła w prawo, jeśli on w lewo, droga chrześcijan prowadzi w lewo. Proste jak budowa cepa. Jednym z najpiękniejszych panoramicznych obrazów Biblii jest zapis wędrówki Izraela z niewoli egipskiej przez pustynię do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej. I tamto fizyczne ich, fizyczne, geograficzne wędrowanie jest czymś więcej niż zapisem tylko, powiem, geografii czy historii. To jest obraz duchowej wędrówki, twojej i mojej, naszej. Dlatego też dzisiaj ten temat chciałbym poruszyć. Jak dla Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego potomków, ziemią obiecaną był, jest, pozostaje skrawek ziemi na Bliskim Wschodzie, zwany Kanaanem, niektórzy dzisiaj nazywają niepoprawnie Palestyną, ale to jest ten wyrywek ziemi. Tak dla potomków Abrahama według wiary, nie według pochodzenia, tylko według wiary, ziemią obiecaną, tym, który nas prowadzi do naszych ziem obiecanych, to jest obraz, a naszą nadzieją jest nowa ziemia i nowe niebo. A po drodze od naszego grzesznego życia do doskonałego mieszkania z Bogiem w nowej ziemi, w nowym niebie. Po drodze jest jakby pustynia, która nie jest miłym miejscem do życia. I stąd też czasem nasze trudy i czasem jest nam ciężko. W tym duchowym pielgrzymowaniu naszym prawodawcą już nie jest Mojżesz, też na M, ale Mesjasz, Chrystus Pan. Naszym arcykapłanem już nie jest Aaron, ale naszym arcykapłanem jest, pozwolę wam zgadnąć. No, widzę, niektórzy byli na szkółce niedzielnej. Znacie tą historię, jak to na szkółce niedzielnej ciocia uczyła dzieci i odpowiedź na wszystko brzmiała Pan Jezus. No ale dziecko patrzy, ciocia pokazuje wiewiórkę, mówi, no a to Jasiu mówi, no powinienem powiedzieć wiewiórka, ale chyba Pan Jezus. No okej, trafiliście. Arcykapłanem jest Chrystus Jezus. Naszym wybawcą jest już nie Jozue, Jeszua, ale Jeszua, Jezus. Jeszua Hamesija po hebrajsku. Syn Boży, Syn Człowieczy w jednej osobie. Wczoraj, dzisiaj ten sam na wieki. Ten, który powiedział, ja jestem droga i idzie i obraca się za siebie, a za nim rosnący orszak. Orszak, który w naszych czasach, który nigdy nie był, powiem, tak liczny jak w naszych czasach. Mówi się o około miliardzie może ludzi, naśladowców Chrystusa na naszej planecie Ziemi. Nigdy tylu nie było w jednym czasie. Orszak rośnie, jeszcze moment, jeszcze paru brakuje i zobaczymy, co dalej. Chrystus powróci. Przygotowując się do tego przesłania, chcę powiedzieć, prawie napisałem książkę i stąd kłopot. Wolałbym, żeby to była konferencja, na której miałbym ze 3-4 godziny i mógłbym na niektóre rzeczy pokazać palcem i może nawet mechanizmy niektóre pokazać, no ale dzisiaj nie ma. A zatem ci z nas, którzy jesteście sportowcami, próbujemy trójskoku albo wieloskoku, nazwijmy to, dobrze? Tak po szczytach, hop, hop, hop. Natomiast ci, którzy są przywiązani do tego, żeby chodzić twardo po ziemi, zachęcam. Poskaczcie z nami teraz przez moment, a jak wrócicie do domu, to takim kroczkiem sobie przejdźcie przez tych 40 tam rozdziałów, ile jest w jednej księdze i wszystkie szczegóły po drodze będą wasze. Chciałem się odwołać do Księgi Liczb. To jedna z tych mojżeszowych. Bardzo ciekawa księga dla niektórych. I powiem od razu, pierwszy skok, od 1 do 9 od razu rozdziału. Bóg poleca przeprowadzenie spisów imiennych swojego ludu. Są na pustyni, ale Bóg nie chce, żeby szli jak zgraja, która wraca z meczu Legia Śląsk. I po drodze wszystko, co jest na ulicach, ulega zniszczeniu, bo wracają kibice. Nie, Bóg chciał, żeby Jego naród był święty i żeby był błogosławieństwem dla świata, a nie żeby się go wszyscy bali. A zatem Bóg robi, mówi, jak to będzie, wyznacza powołania, stanowiska, funkcje, opisy odpowiedzialności, zadań. Bóg co do głowy policzył wszystkich, kazał policzyć, a jak mu się trochę nie zgadzało wyliczenia, to zażądał pewnej opłaty nawet za pierworodnych, bo ich liczba przewyższała ilość kapłanów. Nie zawracam głowy, ale mówię to po to, żeby was zachęcić do szczegółowego poczytania Księgi Liczb. To się wydaje być, powiem, strasznie trudne, ale jest naprawdę fajne. Jest kompetencyjny chaos, który paraliżuje życie, a Bóg mówi, nie będzie tu chaosu. Macie stanąć tak, na czele stanie pokolenie czy plemienie Judy. Wszyscy patrzą, mówi, jak to Judy? On ani pierworodny, ani co? Jakim prawem? Moim prawem. Było tak, Ruben z boku będzie szedł, Juda z przodu pójdzie. No nie mogło to się podobać. Formowanie Bożych szeregów wspólnotowych nigdy nie było proste, ale Bóg wie, dlaczego tak, a nie inaczej. Zrobił także świątynia w środku, a wszyscy po bokach. I to jest wszystko tam ładnie opisane. Potem mamy całe rozdziały regulacji, przepisów. Aż w 9 rozdziale, 15-23 wiersza, czytamy, że obłok stąpił i w tym obłoku Bóg między ludem. No coś niezwykłego. W ciągu dnia był chmurą. Niesamowite. Na Bliskim Wschodzie w ciągu dnia mieć nad sobą stale obłok. No powiem, nie można sobie wyobrazić lepszej sytuacji. A w nocy na pustyni jest zimno, w związku z czym ten Pan Bóg stoi, ale w takim płomieniu ognistym. I każdy może przyjść, rączki zagrzać. I ta Jego obecność, ona decydowała o tym, w jakim tempie wspólnota będzie szła. Jak się obłok podnosił, krzyk, sygnalizacja, wyruszamy. Łapali wszystko, co ich i szli. Jak obłok stał, wszyscy stali. Nikt nie znał dnia ani godziny oprócz Boga Wszechmogącego. W 10 rozdziale, słuchajcie, już jesteśmy w 10, to jest dobra wieść. Informuję o zorganizowaniu sygnalizacji dźwiękowej. Mówię o tym tylko dlatego, że wczoraj w rozmowach troszkę rozmawialiśmy o komunikacji wspólnotowej. I Pan Bóg powiedział, hej Mojżesz, trzeba sygnalizację zrobić. Bo z jednego krańca na drugi muszą ludzie to samo słyszeć, wiedzieć. Wyruszamy, stajemy. Ustalili. No nie było wtedy jednak komórek, a zatem Pan Bóg musiał wymyślić inny sposób. Natomiast nie można sobie pozwolić, aby we wspólnocie nie było komunikacji dobrej. No bo wtedy to jest tak jak u mnie w rodzinie, w małżeństwie. Moja żona mówi, co mam z tego sklepu przynieść, a ja wykonuję, co mam polecone, tylko że staję w sklepie i zupełnie nie pamiętam. Dzwonię, ona mówi, znowu nie uważałeś. Na co ja odpowiadam? Czasem tak odpowiadam, że nie, tylko ty tak źle komunikowałaś to po prostu, że to nie trafiło mi do serca. Okay, jedziemy dalej. 11 rozdział, bardzo ciekawy. I tu się zaczynają się fajne rzeczy, ale trochę schodkowe. Otóż czytamy tak, 11 rozdział. Czytamy o tym, że w ludzie, którzy wyszedł z Egiptu po 400 latach niewoli, idzie do swojej własnej obiecanej ziemi, ale w ludziach wróciły wspomnienia. Ci z was, którzy macie taki PESEL podobny do mojego, pamiętacie czasy PRL-u. Dobrze pamiętamy niektórzy. I powiem tak, jak ta przebudowa, transformacja naszego społeczeństwa następowała, to niektórym odżyły wspomnienia, jak to było cudownie w czasach PRL-u. No było cudownie, ale to było inaczej, cudownie inaczej. Niektórym. Natomiast czytamy w piśmie 11 rozdział 4 wiersza, czytam: pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, jak lud wychodził, to wszyscy, kto się załapał, to i ci też się załapali, ogarnęła pożądliwość, więc także synowie Izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo. Ogórki, dynie, pory, cebulę. Dla nich bycie w Egipcie było jak dla nas PRL-u. Za darmo jedliśmy. Pamiętacie, pomarańcze przychodziły zawsze przed Wigilią. Jeden transport przychodził i no nie były za darmo zupełnie, ale prawie darmo. No tak było i wtedy. A jak takie rzeczy, no to wspomnienia, no cudowne. Im się zaczęło w głowach, przeobrażać, zaczęli za tym tęsknić. To nie były jakieś tylko wspomnienia, ale tęsknoty. A teraz opadliśmy sił, nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Dzień po dniu, 6 razy w tygodniu, manna. Wyjść, nazbierać, jeść. No ale ile można? Jak ja zjadłem swój pierwszy schabowy po 4 miesiącach, to był taki restauracyjny. Natomiast smakował jak delicja szampańska najlepsza. Oczywiście, dodam, no był koszerny, także proszę, żeby nikt nie myślał, że nie. A tamci mówią, już mamy dosyć manny codziennej. Chcemy mięsa. Jak myślicie, co liderzy na to? Co Mojżesz? No mamy zapiski. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swojego namiotu. Oni tak rozmawiali u wejścia do namiotu, ale wiecie, że przez namiot to wszystko słychać. Przez ściany takie to, a więc wiadome to było. Każdy zapłonął wielkim gniewem, zapłonął gniew Pana, również w oczach Mojżesza złym się to wydało. I rzekł Mojżesz do Pana: dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja ten lud począłem? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: nieś go na swoim łonie, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą przysiągłem jego ojcu? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi? Mówimy może 800, a może ze 2 czy 3 miliony ludzi. Gdyż biadają wobec mnie, dlaczego? Mówiąc: daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeśli tak postępujesz ze mną, zabij mnie raczej zaraz, jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, abym nie musiał patrzeć na to moje nieszczęście, na to moją misericordię. Słuchajcie, lud wbił swojego naczelnego w depresję. Chłop woła do Boga i życzy sobie raczej śmierci. Najpierw wyrzucił Panu Bogu, jakby zaczęli ustalać, czyj to lud. To jak tam dokładnie czytamy, to się sprzeczał z Bogiem i raz mówił: mój lud, a raz mówił: Twój lud, Boże. W zależności od sytuacji. Jak było dobrze i pięknie, to mój lud. Jak ciężko i źle, to mówi: Panie, to Twój lud. Ja go zrodziłem, ja go począłem. O co Ci chodzi, wiekuisty Boże, że mnie akurat wyprawiłeś w tą podróż, pielgrzymkę? No ale powiem tak, na szczęście wyszedł z depresji, a Pan Bóg zawsze stawał, powiem, po stronie ludu, po stronie męża Bożego, zawsze stawał z pomocą. I Bóg ze spokojem. Najpierw polecił powołanie starszych. Mówi: Mojżesz, wiesz co, masz rację. To jest za ciężkie dla Ciebie, żeby sam udźwignąć taki ciężar. A proszę, rzekł Pan do Mojżesza, zbierz mi 70 mężów spośród Izraela, których znasz, przywiedź do namiotu i niech tam staną razem z Tobą. Ja stąpię, będę mówił z Tobą, wezmę nieco ducha, który jest na Tobie, włożę na nich i nieść będą wraz z Tobą ciężar ludu, abyś nie Ty sam musiał go nieść. Świetny jest ten Pan Bóg. Jaki praktyczny. Mój Mojżesz, masz rację. Tylko co tak wrzeszczy strasznie? Trzeba spokojnie powiedzieć. I byśmy zrobimy. Zrobimy zespół przywódczy, większy. Odpowiedzialność rozłożymy, będzie lżej wszystkim. A do ludu powiesz, oczyść się, na jutro będziesz jeść mięso. Słuchajcie, środek pustynia, może nie środek, ale gdzieś, no jest, pustynia. Nie ma mięsa, nie ma McDonald'sa. Pozamykane wszystkie z powodu koronawirusa. Nie ma mięsa. A Bóg mówi, niech się przygotują, będziecie jeść. Ja powiem tak, że przez cały miesiąc jedli, może nie jest to tak napisane, jak teraz powiem, ale jedli, dostali tyle mięsa, że wszelkimi otworami już to mięso im wychodziło. Już mieli dosyć tego mięsa. Miesiąc, nic. Przyleciały przepiórki. Taka plaga przepiórek, że... Okej. Mojżesz sprowadził starszych. Duch Święty stąpił na nich. Zaczęli prorokować. Asystent Mojżesza, Jozue, zobaczył, że inni wśród ludu też zaczynają prorokować, przemawiać. Mówi, Mojżesz, zabroń im, no nie wolno, no. Ty naczelnik, rozumiemy, ale tamci? Mojżesz mówi, Jozue, ty jeszcze się tego nie nauczył. Ja bym chciał, żeby wszyscy prorokowali, nie tylko naczelnicy ludu, ale wszyscy. No i Mojżesz, Jozue wziął lekcję, zgodzili się z tym, no i idą dalej, idą sobie, idą. Następnego dnia przeżyli nalot przepiórek, no i już znacie historię mięsa aż do kolejnego obrzydzenia. Rozdział 12 to jest trudny moment. Tym razem następuje pewne napięcie wśród najbliższych współpracowników Mojżesza. Czy to jest możliwe, żeby takie giganty wiary, mężowie Boży jak Mojżesz, przeżywali jakieś trudności z najbliższymi współpracownikami? Jak powiem jeszcze, kim byli ci pracownicy, to dopiero zdziwienie wasze będzie pełne. A może przeczytam dokładnie. Wtedy Miriam i Aaron. Czy ktoś kojarzy Miriam? To samo imię jak Maryja, ale to nie o tą osobę chodzi. To była starsza siostra Mojżesza, która czuwała, jak on był dzieckiem, czuwała, żeby tam mu się w tych szuwarach nic nie stało. A Aaron? Aaron, brat Mojżesza, naczelny kapłan. Co się stało? Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. I powiem tak, dla nas Polaków to nic nie znaczy. Ale dla nich to znaczyło. Otóż Mojżesz pojął za żonę, aż mi głupio. Znaczy głupio powiedzieć, że to był problem. Kuszytkę to znaczy, no taka ciemniejsza twarz troszkę. Jakaś Afrykanka. No i się to nie spodobało. Narodowe cechy w Miriam i w Aaronie wzięły górę i mówią... No niemożliwe. Nasz brat wziął za żonę Kuszytkę. Ale uwaga teraz. Najfajniejsze się dzieje. Żony Kuszytki, którą pojął za żonę i mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan, czy także przez nas nie przemawia? Słyszycie to samo, co ja? Mają zarzut z powodu żony, czy do żony. A co mówią? Zarzut dotyczy prorokowania, przemawiania. Kochani, powiem króciutko tak w tej kwestii. Czy komuś z nas, tu obecny, zdarzyło się w rozmowie, że mamy do kogoś jakieś ale? I zdecydowaliśmy się, żeby porozmawiać, ale dochodzi do rozmowy i w tym ale, zamiast powiedzieć, co to jest to ale, to mówimy o innym ale. Mam ci za złe to, no ale tak jakoś mi, nie wiem, głupio się z tym czuję, to powiem, że mam ci za złe to. Zdarzyło się kiedyś? Tu widzę, jedna osoba jest. To jest takie jak publiczne, powiem, prawie wyznanie grzechów, spowiedź. Kochani, jeżeli by ktoś chciał mnie przekonać, że nigdy ci się w życiu nie zdarzyło, to powiem, masz słabą pamięć. My wszyscy czasem tak właśnie postępujemy, tylko w różnych kwestiach. Mojżesz naprawdę nie zasługiwał na takie traktowanie. I teraz uwaga, cytat dokładnie. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Dzisiaj ja bym dopisał do tego przed narodzeniem się Pana Jezusa Chrystusa, bo mistrz był skromniejszy niż Mojżesz. Ale opis Mojżesza jako lidera jest jeden z najskromniejszych ludzi na ziemi. A własna siostra starsza i brat. A co ty jesteś? Jedyny, co byś taki tutaj... No, w rodzinie ciężko jest być prorokiem. Jedziemy dalej. Mojżesz był najskromniejszym, rzekł Pan nagle do Mojżesza, Arona i Miriam. Pójdźcie do namiotu. Weszli. No i Miriam musiała 7 dni w kwarantannie być. Za karę. Wszyscy musieli czekać. A Pan Bóg ma swoje sposoby. Fajne są te Boże sposoby. Krzywdy nie zrobił, ale zrozumieli. Uwaga, uwaga. Bo takie postawy niekoniecznie rodzą najlepsze rezultaty. No już jesteśmy w 13 rozdziale. Lud stanął w obliczu decyzji dotyczącej całej ich przyszłości. To jest tak, jakbyście wy jako wspólnota robicie takie zgromadzenie jak dzisiaj. Jest was tyle i jeszcze więcej. Ci wszyscy, którzy może dzisiaj jeszcze przy ekranach są, dopiero w następną niedzielę przyjdą. A musicie podjąć bardzo ważną decyzję odnośnie przyszłości waszej pielgrzymce. Bóg powiada, Mojżesz, będzie ważny moment. Po 12 naczelników, najlepszych ludzi, wybierz z każdego plemienia, poślij na przeszpiegi. Wybrał, posłał, wrócili i wracając, w zasadzie przesłanie jest tylko jedno. Ziemia jest fantastyczna. Tylko lud mocny, a miasta nie do zdobycia. Taki komunikat. Zostaje przed wami wasz pastor i mówi, słuchajcie, jest coś, to jest fantastyczne, tylko nie do zdobycia. Mówi, i po to wyszliśmy z Egiptu, i po to doszliśmy do tego, i po to te trudy wszystkie, i teraz stoimy i tam jest ta fantastyczna niby ziemia, ale nie dla nas do zdobycia. I co się stało? Oni powiedzieli, ta ziemia pożera swoich mieszkańców i rozpuścili złe wieści między ludem. A jak się rozpuści złe wieści między ludem, to rozdział 14 zaczyna się od słów. Wtedy wzburzył się cały zbór, podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Obyśmy pomarli w Egipcie. Albo na tej pustyni pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli teraz od miecza? Aby nasze żony, dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wracamy do Egiptu. Ja powiem, oni dobrze kombinowali. Za duże wyzwanie. Mówią, no trzeba nam jakiegoś lidera, który lubi na wstecznym jeździć. Każdy z nas, kto prowadzi samochód, wie, że na wstecznym daje się jeździć. Ja ilekroć parkuję, używam wstecznego. Ale nie używam go do jeżdżenia do przodu. I oni też mówią, trzeba nam innego lidera. Ten jakby się nie sprawdził. Ich wsteczne myślenie jest logiczne. Szukamy wstecznia... Przepraszam. Szukamy nie wsteczniaka, tylko wstecznego lidera, który myśli na wstecznym. I on nas doprowadzi z powrotem, skąd wyszliśmy. Pan rzekł, a Bóg powiedział, Mojżesz, odsuń się na chwilę. Ja zaraz zrobię tu porządek. Po prostu to będzie koniec tego ludu. Ja sobie wzbudzę nowy lud. Zresztą przez ciebie nawet. Za twoim pośrednictwem. Będzie inny, lepszy lud. Lepsza wspólnota. Mojżesz, jak zawsze w takich momentach, na twarz przed Bogiem leży. Bóg zachuczał, Mojżesz błagał Boga. A Mojżesz fajnie to mówi, Panie, co powiedzą Egipcjanie? Wyśmieją Cię. Odpuść im. A Bóg odpuścił. Odpuszczam na Twoje słowo. No i szczegóły poznacie, jeśli będziecie czytali dalej. Tyle tylko, że na koniec Pan Bóg powiedział, ci wszyscy mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli z ręki Pana. Tylko Jozue, syn Nuna i Kaleb, dwóch, którzy inaczej mówili o tym, o sprawie Kanaanu, ci weszli. Bóg powiedział, nikt z tego pokolenia, z tych, którzy takie wieści rozpuszczają, nie zobaczy ziemi obiecanej. Nie tylko nie wejdzie, nie zobaczy. Gdybyśmy przeczytali 16 rozdział, to byśmy przeczytali o kolejnym wyzwaniu wspólnotowego życia, jakim jest, nazwę to taki rokosz, bunt kadry średniego i wyższego szczebla, 250 naczelników. Są tu z imienia książęta zboru, powołanych na uroczyste zebrania, mężów znakomitych, połączyli się, aby wystąpić przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi. Mówi, dosyć tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci, Pan jest pośród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Nie wchodzę w szczegóły, ale kolejna sytuacja, bolesna dla niektórych, ale Bóg sobie z tym radzi. Tyle tylko, że nazajutrz, ponieważ tamci zostali jakby wyrugowani z ludu, nazajutrz znowu cały zbór synów izraelskich szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc, wyście spowodowali śmierć ludu Pana tamtych. Wy jesteście winni, nie tamci, tylko wy. Tutaj napada mi taka refleksja, którą widzę u Mojżesza i widzę w Kościele, i widzę w swoim życiu, że często my ludzie, dobrzy, szlachetni, traktujemy liderów obojętnie jakich wspólnot, liderów narodowych wspólnot, kościelnych, liderów rodzinnych wspólnot, często traktujemy jakby byli tarczami strzelniczymi. No jeśli chodzi na przykład o wspólnoty narodowe, powiedzcie mi, w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, który z przywódców narodowych naszych jest najbardziej winny tego, w jakim stanie my żyjemy? Mamy takie powiedzenie, wina Tuska. Co zrobić? Był premierem, zgodził się sam. I od tego momentu wszystko, co jest, jest winą Tuska. Nawet europejskie nieszczęścia są winą przewodniczącego. Ale mamy to, to nie jest jedyne, akurat to się utrwaliło nam w pamięci, ale różni ludzie. I to jest tak, że jeśli ktoś stoi z przodu w jakiejkolwiek wspólnocie, narodowa, religijna, to jest jakby tarczą, strzelnicą. I my wszyscy mamy taki nawyk, albo powiem taki odruch, może lepiej powiem, odruch, że jak coś jest nie tak, czegoś brakuje, to pach. Nawet zauważyłem, że czasem wśród nas, zdradzam teraz takie pastorskie, zakulisowe rzeczy, a zdarza się tak, że czasem tak się czuję, jak ja bym był takim workiem treningowym. Ja stoję też na czele wspólnoty i tak czuję, jakbym był takim workiem treningowym, że niektórzy wierni albo mniej wierni, ale tak, nie wiem, przechodzą koło mnie i nagle dostaję taki cios na korpus i patrzą, mówią, o, silny jest, ustał. O, zachwiał się trochę, ale ustał. Jeśli silny, no to fajnie. Jeśli słaby, a mówiłem, że jest słaby, nie da rady, nie wytrzyma takich. I powiem tak, że to jest takie powiedzenie, ono nie jest z Biblii, ale ono jest biblijne przesłanie. Ja powiem tak, jeśli ktoś z przywódców ma nadzieję, że nie będzie tarczą strzelniczą dla wielu, to jest naiwny. A powiedzenie jedno mówi tak, jak nie lubisz gorąca, to trzymaj się z dala od kuchni. I to jest coś, i Mojżesz doświadczał tego co chwilę. Aaron, Miriam, inni i wszyscy liderzy, oczywiście od największego lidera, jakim jest Jezus Chrystus, począwszy, przeciwności. Ale mówię to po to, żebyśmy pamiętali, że w nas taki naturalny odruch jest. On jest naturalny, ale nie jest duchowy. On nie wynika z Ducha Bożego, który na nas oddziałuje. I Duch Boży, który mówi nam, wiesz co, idź mu przyłóż i zobaczymy, co będzie. Mówię o tym po to, żebyśmy umieli nad naszymi odruchami panować. Są inne formy wyrażenia zadowolenia albo niezadowolenia. No i jeszcze jedno zdarzenie, 20 rozdział. Otóż był brak wody. A na pustyni bez braku wody, powiem, we Wrocławiu bez braku wody jest ciężko, a na pustyni to dopiero. No i co się dzieje? No cały zbór synów izraelskich szemra przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi. Wyście spowodowali śmierć, a teraz lud, zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciwko komu? Przeciwko Mojżeszowi, tak, Aaronowi. Kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy znowu pomarli. Ja powiem, on musiał mieć obrzydzenie do tych litanii, które płynęły z ich ust. Dlaczego przywiedliście to zgromadzenie Pana na pustynię, żebyśmy tu teraz pomarli z powodu braku wody? Tam było miecza, teraz wody. Ale to mi się podoba. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli, jabłek, granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? Znowu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Weź laskę, zgromadź zbór, ty, Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały, napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę, zrobił co potrzeba, zgromadził lud. I czytamy w 11 wierszu. I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. I wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I wydawało się, że wszystko jest okej. Okay. I wszystko było okej, jeśli chodzi o napojenie ludu. Ale dla Mojżesza to była najbardziej tragiczna chwila w jego życiu. To był największy liderski błąd chyba, który popełnił. Bóg mu powiedział tak, weź laskę, idź, taka pasterska laska, idź i przemów do skały. A co robi Mojżesz? Wkurzony na cały świat, przychodzi i dwa uderzenia. Raz i dwa. I gdybyśmy czytali list do Koryntian, 10 rozdział, to byśmy czytali, że Chrystus był jak skała, która im towarzyszyła. To był pewien duchowy symbol. Mojżesz uderzył w tą skałę, a Boga jakby poraziło w tym momencie. Jakby piorun poraził Najwyższego. I Mojżesz, coś ty zrobił. Kto ci na to pozwolił? Masz przemawiać, a nie walić w to. Tam ci za to, że głupie rzeczy rozprzestrzeniali między ludem, powiedziane im było, nie zobaczycie ziemi obiecanej. Mojżeszowi Bóg powiedział, Mojżesz, za to jedno. jako lider podlegasz innej karze. Nie zobaczysz, nie wejdziesz. Nie ty będziesz tym, który wprowadzi do ziemi obiecanej. Po prostu nie. Pod koniec swojego życia, jak już doszli, 30 prawdopodobnie kilka lat później, kiedy doszli na kraj ziem obiecanych, z dzisiejszej Jordanii, za Jordanu, patrzył, Bóg mówi, popatrz, przyjrzyj się i to będzie koniec. Nie wejdziesz. Ja powiem tak, dla mnie jako też lidera, to jest jeden z takich cenniejsza lekcja. Bóg wzywa nas do pewnego posłuszeństwa i na to, na co może sobie pozwolić każdy, to powiem, lepiej, żeby każdy lider sobie na to samo nie pozwalał. Jak Bóg mówi, przemawiaj, to nie mówi, wal i potrafi nas skarcić. I prawdopodobnie wszyscy znacie jakichś liderów, których Bóg tak czy inaczej skarcił za rzeczy, których nie chciał, aby popełnili. Wiem, jesteśmy zmęczeni, czas minął, a pytanie wisi. A co nas to wszystko obchodzi? Co się z tym Mojżeszem działo i Aaronem? I na moment jeszcze zatrzymam waszą uwagę. Otóż w liście do Koryntian, tym wspomnianym przeze mnie, 10 rozdział. Chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez Mojżesza przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A stało się to dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. I nie bądźcie bawochwalcami, jak niektórzy z nich. I nie oddawali się w wszeteczeństwo, jak niektórzy z nich. I nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali. A wszystko to na tamtych przyszło dla przekładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Gdybyśmy mieli więcej czasu, być może moglibyśmy i byłoby to pięknie. Chciałbym nawet jeszcze więcej o tym porozmawiać, ale nie damy rady. Dlatego zanim się zaproszę nas wszystkich do modlitwy i będę modlił, chciałbym zwrócić uwagę, że te pisma, całe pismo przed Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, wykrywania błędu, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dzieła dobrze przygotowany. To jest dla nas. Tamta historia, tamci ludzie, na nasze czasy. Jestem pewien, że wielu z nas widzi podobieństwa. Ja chcę powiedzieć też, jakiekolwiek podobieństwo osób czy zdarzeń do Wrocławia jest przypadkowe. Ja tego nie wymyśliłem. Zwłaszcza mówię to w kontekście też grupy, z którą wczoraj rozmawialiśmy. Absolutnie nie. To jest dla nas wszystkich. Ja to zwiastuję dla siebie pierwszego i dla nas wszystkich. Przypominam. Ja chciałbym do modlitwy zachęcić nas do takiej modlitwy wyznania i prośby o wybaczenie i o siłę i moc do zmiany naszego postępowania, naszych nawyków, o prowadzenie ducha opiekuna naszego, o wyznanie i prośbę. Być może jest wśród nas ktoś, kto chciałby wyznać, że czasem zdarza ci się w życiu szemrać przeciwko Bogu. Może nie werbalizujesz tego, nie ubierasz tego w słowa, ale myślisz sobie, co ty Boże wyprawiasz, albo czego nie robisz, a widzisz sytuację. Moja mama prawie 3 lata jest po udarze i tak naprawdę jedyne, co to leży i może oczami dawać znać, komunikować. I kiedy nie tak dawno zmarła pewna bardzo zacna, znana w kraju naszym też kobieta, która od mojej mamy 26 lat młodsza, a bliska mi osoba, Pamiętam, stałem nad łóżkiem mojej mamy i tak sobie rozmawiałem z Bogiem, mówiąc: Boże, ja bym to lepiej załatwił niż Ty. Ta już 80 parę lat nabiegała się przez życie, moja mama. Jeśli miałbym kogoś stąd odwoływać do domu, to bym zabrał kogoś, kto leży i nic nie może. Jest trochę jak warzywo. A zatrzymałbym tamtą 60-latkę, która tyle pożytecznych rzeczy czyniła. I przypomniałem się takiej myśli, że szemrałem przeciwko Bogu. Mówię: Boże, ja bym to lepiej zrobił. Być może jest wśród nas ktoś, kto może mieć dzisiaj potrzebę takiego powiedzenia: jest mi głupio, że mam tendencję do szemrania przeciwko liderom. Narodowym, krajowym, międzynarodowym, religijnym, wspólnotowym. Wyznania, że zamiast mówić prawdę w miłości, opowiadamy jakieś rzeczy i mamy coś przeciwko komuś, a zamiast to wprost w miłości powiedzieć, prawdę z miłością, kombinujemy, opowiadamy jakieś rzeczy inne. Albo zarzut, jakie stawiamy liderom, nie wiem, o wywyższanie się. Co by nie zrobili, to może jest niedobrze z naszego punktu widzenia. Albo zarzut o buntowanie się, buntowanie innych poprzez rozpuszczanie jakichś wieści. Albo uleganie nastrojom lęku, niewiary, zniechęcenia. Albo kiedy stajemy wobec niezaspokojonych potrzeb, zachowujemy się trochę, nie wiem, jak Mojżesz, walimy. Zamiast przemawiać, zamiast mówić. A może nie dotykałem tego, jakieś moralne przyzwolenia po prostu sobie czy innym dajemy. Ja chciałbym się dzisiaj razem z wami na koniec pomodlić o liderów. Pomodlić o waszego pastora Mirka. Nie mam takiego przyzwolenia od niego, nie prosiłem, to nie mam. Nie prosiłem go o przyzwolenie na powiedzenie tego, czy nie, ale znamy się od lat przynajmniej 13 i dane nam jest w drodze, dawniej może częściej, rzadziej, ale iść razem. I chcę powiedzieć, były takie momenty, kiedy, zresztą chyba mam nawet w niektórych swoich papierach takie zdanie, w którym pastor mówi, że to koniec jego drogi pasterzowania w tej wspólnocie. To tylko jeden z przykładów. Takich, mogę powiedzieć, w Kościele mamy od czasu do czasu sporo, kiedy nagle liderzy już zadają to pytanie: Boże, dlaczego ja mam to wszystko znosić? W imię czego? No, w imię tego, że jeśli ten lud ma dojść do swoich ziem obiecanych, to Bóg sam, Jezus powiedział: ja jestem droga, ale ja sam ich nie poprowadzę. I orszak Chrystusowy wygląda w ten sposób, że na czele idzie droga, idzie Jezus Chrystus. Droga, prawda i życie. On chwycił 12, jeden wymknął się, 11, dołożyli 12, on chwycił tych najbliższych. A oni jedną ręką, jakby trzymając Chrystusa, łapali następnych i szereg rósł. I za każdym razem każda wspólnota potrzebuje liderów. Wspólnota rodzinna, rodzice są liderami. Jak rodzice przestają być liderami w domu, to biada dzieciom. Trzeba je oddać na wychowanie komuś innemu. Bez liderów nie dojdziemy do żadnych ziem obiecanych. I w Kościele też. Ja powiem, ja bym chciał dzisiaj pomodlić się o pastora Mirka i też o Tomka. Nie umiem z imienia wszystkich tych liderów, którzy wiem, są w tej grupie. Kilkunastu liderów różnych służb kierują wolontariusze w większości, modlitwa o nich, o to, aby mieli siłę i aby byli, przewodzili, bo w Królestwie Bożym przewodzimy przez przykład. Tak, nie jako panujący. Przywódcy w Kościele, pytanie nie jest, kto jest na górze, tylko pytanie jest, kto jest na czele. Nasza piramida przywództwa leży. I ten przewodzi, ten jest liderem, kto jest z przodu, a nie ten, kto jest na górze. Ten, kto jest na górze, ma tylko tytuł. I kochani, myśląc o tym, pomyślałem sobie w ten sposób. Nigdy tego nie robiłem tutaj i w związku z tym tekstem też nie robiłem tego. Ale chciałbym... Mirku, mogę Cię poprosić tu na moment do przodu? Nie ustalaliśmy tego, a więc... Chciałbym się o niego pomodlić i żeby tu Mirek był dla nas, dla mnie jest takim symbolem jednego z wielu pastorów. Jutro w poniedziałek spotkamy się z 50-70 pastorów, mamy spotkanie specjalne. Także patrząc na niego, chciałbym, żebyśmy się pomodlili o niego i o tych wszystkich innych liderów, czy mają tytuł pastora, czy nie mają, ale którzy przewodzą we wspólnotach kościelnych naszych. O to, żeby mieli siły, odporność. O to, żeby nigdy nie zdarzyło się, że zamiast przemawiać, będą walić. I żeby ich Pan Bóg nie musiał specjalnie ostrzej traktować. Z reguły Pan Bóg nigdy, Pan Bóg nigdy nie traktuje nas mocniej, niż możemy to znieść. A liderzy, jak tak parę razy się pobuksujemy z nimi, to oni są trochę bardziej odporni już na niektóre uderzenia. Ja często powiem mojej żonie o niektórych rzeczach, kiedyś prowadziłem też lokalną wspólnotę w Warszawie, o niektórych rzeczach nie mówiłem, że ktoś mnie tam zdzielił akurat, nie wiem dlaczego do dziś, ale zdzielił, ulżył sobie na mnie. Nie mówię mojej żonie, bo ja jakoś, skóra już mi troszkę taka zgrubła na tyle, że już to znoszę, ale ona by nie darowała za nic komuś, kto jej męża tak potraktował. Ale mówię, jesteśmy odporni, ale nie tak, żeby się nie dać powalić. Nie tak. I chciałbym, żebyśmy się, patrząc na Mirka, jak chcecie, możecie również na mnie patrzeć. Obaj stoimy na czole pewnych rzeczy, ale byśmy się pomodlili o tych wszystkich liderów, ewangelicznych liderów, nie tylko tego kościoła, ale ewangelikalnych wszystkich kościołów i o tych liderów, którzy stoją tuż za nimi, z nimi, obok. Wiem, że u was to jest Tomek, który tutaj siedzi, jest starszym też tego liderzy. A jeśli ktoś w czasie tej modlitwy chciałby przed Bogiem powiedzieć: Boże, masz coś do wyznania w tych kwestiach, o których dzisiaj mówiliśmy. Powiedz to dzisiaj Panu, zostaw to dzisiaj. Powiedz Mu, jest mi głupio, że nie wiem, szemrałem, albo że za mocno, albo że za słabo, albo nie zrobiłem czegoś. To, co Ci Duch Święty podpowiada, powiedz w modlitwie. Zachęcam, powstańmy teraz do modlitwy. Ojcze nasz i Boże, Panie Wszechmogący, Panie nieba i ziemi, Ty, który przyszedłeś, aby nas wyprowadzić z naszej niewoli grzechu. Panie, Ty, który przyszedłeś nie tylko po to, żeby nas wyprowadzić i nie po to, żeby nas wprowadzić na jakieś pustynie, na jakieś poligony ćwiczebne, ale żeby nas wprowadzić do naszych duchowych ziem obiecanych. Ojcze, wiemy, że zwycięstwo w Chrystusie jest pełne. Wiemy, że dojdziemy do Twojego domu. Wiemy, że przed nami jest chwała, chwała Twojego Królestwa. Chwała, która się objawi w całej pełni. Ale póki co, Panie, prosimy, prowadź nas. Ojcze, prowadź nas w taki sposób, abyśmy jako liderzy w Kościele, we wspólnotach kościelnych umieli, potrafili iść przodem, naśladując Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Aby nasze uszy i oczy były otwarte na działanie Twojego Świętego Ducha w nas i przez nas. Panie, proszę Cię o tą głęboką troskę do serc naszych, abyśmy troszczyli się o tych wszystkich, którzy idą za nami, dołączają się do tego szeregu Chrystusowego. Panie, proszę Cię, żebyśmy mieli ręce nastawione tak, aby ratować jak najwięcej osób, aby się włączały do tych szeregów Chrystusowych. Panie, ośmielamy się prosić Ciebie o to, A dzisiaj szczególnie, Panie, też za Mirkiem, proszę. Dziękuję za to wszystko, co z nim i przez niego, co w jego życiu wykonujesz. Panie, proszę, żeby też w tej wspólnocie i teraz, kiedy też myślą o pewnych nowych rzeczach, nowych układach, nowych sprawach, którymi trzeba się pilnie, dobrze zająć. Panie, proszę Cię o prowadzenie i o taką mądrość i o takie namaszczenie Świętego Ducha. Panie, aby Mirek i pozostali starsi i liderzy podołali zadaniu tak, aby wszyscy byli zaopiekowani. Aby kiedy ludzie będą już mieli dość manny, dostali trochę mięsa. Kiedy by mieli czegoś brak, aby to było zaspokojone. Panie, wiemy, że Ty to chcesz czynić i wiemy, że za naszym też pośrednictwem chcesz, aby to docierało do ludzi. Dlatego Ciebie prosimy teraz, wysłuchaj nas, Panie. Proszę Cię o wszystkich liderów tutaj we Wrocławiu i w całej Polsce. Tych wszystkich, którzy są Twoimi sługami, Panie Jezu. Ojcze, a dzisiaj też razem z Mirkiem wołamy za tymi wszystkimi, którzy być może czasem są powodem też jakichś takich niepotrzebnych i naszych stresów, nadmiaru tego. Ojcze, proszę Cię, abyśmy zawsze umieli wybaczać i prosić o wybaczenie. Abyśmy mieli dość pokory, aby się przyznać do błędów, które popełniamy. Ale abyśmy mieli odwagę do tego, żeby nie iść na kompromisy. Panie, naucz nas doprowadzać swój lud do Twoich ziem obiecanych. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.